Digitalizacja na ćwierć gwizdka. 2 czerwca 2009.00. Digitalizacja materiałów archiwalnych w Polskim Radiu i Telewizji Polskiej idzie na razie bardzo powoli. Jej postępy nie są też dostępne dla zwykłego śmiertelnika. W tej chwili archiwum Polskiego Radia to przede wszystkim długie rzędy regałów zapełnionych pudełkami z taśmami, płytami i szeregiem innych materiałów analogowych. Proces ich digitalizacji rozpoczął się w 2004 rok. Jaka część materiałów została zdigitalizowana, to dobre pytanie, ale trudno na nie odpowiedzieć. W archiwum spoczywają setki tysięcy nośników i myślę, że możemy podejrzewać, że digitalizacji została poddana 1/4, mówi Zbigniew Pietrzak, kierownik działu realizacji, konserwacji i digitalizacji Archiwum Polskiego Radia. S. 154683 potrzebna polityka udostępniania. Czy istnieje strategia digitalizacji precyzująca, w jakiej kolejności materiały miałyby trafiać do obróbki cyfrowej? Jednoznacznej strategii nie ma, ale wydawałoby się, że powinno się zacząć od materiałów najbardziej zagrożonych. Co ciekawe, najbardziej zagrożone są materiały stosunkowo nowe. Nagrania zapisane na taśmach DAT i płytach CDR. Zapis na nich znika najszybciej. A jeśli ubytki informacji dźwiękowej staną się na tyle duże, że system korekcji przestanie sobie z nimi radzić, stracimy je bezpowrotnie. Wbrew pozorom, nośniki analogowe są znacznie trwalsze, mówi Zbigniew Pietrzak. Najtrwalsze są zwykłe czarne płyty gramofonowe, ale niemal równie trwałe są taśmy magnetofonowe, których trwałość oceniłbym na dobre kilkadziesiąt lat. O ile oczywiście zapewnione są odpowiednie warunki przechowywania, dodaje. W przypadku tego rodzaju materiałów digitalizacji jako metoda zachowania ma sens przede wszystkim ze względu na to, że każde odtworzenie materiału z płyty lub taśmy przyczynia się do jej niszczenia, a więc w odtwarzaniu i rozpowszechnianiu, a nie samym przechowywaniu, znacznie lepiej sprawdza się zapis cyfrowy. A co z udostępnianiem nagrań archiwalnych? Zwłaszcza udostępnianiem ich nieodpłatnie zwykłym użytkownikom internetu, na razie efektem digitalizacji w Polskim Radio są komercyjne wydania nagrań archiwalnych spiętych tematycznie w cykle wydawnicze oraz ułatwienia w dostępie do nagrań archiwalnych dla pracowników radia, choć w tej chwili nawet nie wszyscy pracownicy Polskiego Radia mają już do nich dostęp. Kiedy obejmiemy siecią dostępu wszystkich, zaczniemy myśleć o portalu dla internautów. Uznałbym to jednak za odległe i mało sprecyzowane plany. Ponieważ dziś nie wiemy jeszcze, jakie powinny być zasady udostępniania w internecie naszego zbioru, który jest zbiorem mieszanym. Występują w nim zarówno materiały będące naszą własnością, jak i takie, do których prawa autorskie są w posiadaniu innych osób. Zanim powstanie portal, musi powstać wyraźna polityka udostępniania materiałów archiwalnych szerokiej publiczności, wyjaśnia Zbigniew Pietrzak. Póki co, wszyscy zainteresowani muszą się udać osobiście do Polskiego Radia. S. 154684 Digitalizacja archiwum TVP. W Telewizji Polskiej proces digitalizacji archiwalnych audycji telewizyjnych prowadzony jest od początku lat 90. Na razie zakończono przegrywanie na cyfrowe taśmy magnetowidowe w standardzie Digital Betacam materiałów zarejestrowanych w latach 70 i 80. Na jednocalowych i dwucalowych taśmach magnetowidowych i kasetach 3/4 cala Umatic. Na przełomie lat 2006 i 2007 powstała w TVP linia technologiczna zbudowana wokół telekina, czyli urządzenia umożliwiającego przekształcanie filmu z taśmy światłoczułej na elektroniczny sygnał telewizyjny, umożliwiającego cyfrowy transfer w technologii SD/HD/2K. Szybkie stworzenie warunków do digitalizacji taśm światłoczułych było o tyle kluczowe, że tego rodzaju materiały ulegają systematycznej, nieuchronnej i nieodwracalnej degeneracji. Przygotowaniem technicznym materiałów filmowych na potrzeby wydziału telekin i transferu materiałów audiowizualnych, czyli czyszczeniem, naprawą sklejek i perforacji, doklejaniem blanków i synchronizacją obrazu z dźwiękiem zajmuje się dział filmoteki w Ośrodku Dokumentacji i Zasobów Programowych TVP. Wydział telekin i transferu materiałów audiowizualnych przeprowadza, w zależności od jakości technicznej otrzymanych materiałów, albo transfer bezpośredni, nie wymagający skomplikowanych korekcji barwnych ani regeneracji obrazu, w wyniku którego materiał zgrywany jest na macierz dyskową, magnetowidę SD/HD lub streamer taśmowy, albo transfer pośredni, wymagający korekcji barwnej oraz rekonstrukcji dźwięku i obrazu, usunięcia rys, odprysków emulsji, ziarna, migotania tła czy niestabilności kadru, w wyniku którego materiał zgrywany jest na macierz dyskową i poddawany dalszej obróbce. Rekonstrukcja dźwięku odbywa się w pracowni rekonstrukcji dźwięku, gdzie materiał, zarówno dźwiękowy, jak i wizyjny, dostarczany jest w postaci plików cyfrowych. Po zakończeniu rekonstrukcji warstwy wizyjnej i dźwiękowej materiał wgrywany jest w postaci pliku na macierz dyskową, a następnie, w zależności od bieżących potrzeb, na magnetowidy SD-HD, chcamzel lub na streamer taśmowy z przeznaczeniem do wieczystego przechowywania. Zainstalowane w tej chwili urządzenia, macierz dyskowa z Ledgehammer o pojemności 10 TB i biblioteka taśmowa do zapisu streamerowego zapewniają tylko krótkoterminowe przechowywanie zrekonstruowanych nagrań. Trwa właśnie proces zakupu 4 serwerów, które zapewnią docelowe składowanie zrekonstruowanych materiałów w postaci plików. Na nich w niedalekiej przyszłości zostaną zainstalowane systemy zarządzania i udostępniania zgromadzonego materiału archiwalnego. Andrzej Budzyński, dyrektor Ośrodka Dokumentacji i Zbiorów Programowych TVP, podkreśla, że digitalizacja jest procesem, który jest ze swej natury pracą i czasochłonny. Wszystkie materiały poddawane rekonstrukcji wymagają dużego nakładu czasu i pracy, związanego z usuwaniem, klatka po klatce, wszystkich usterek, wyjaśnia. Póki co więc wszyscy zainteresowani zdigitalizowanymi zbiorami archiwalnymi Telewizji Polskiej muszą także udać się do niej osobiście. S. 154685 JN/IAC. Niezależnie od wysiłków Polskiego Radia i Telewizji Polskiej prowadzących projekty digitalizacyjne, w Polsce powstały dwie instytucje, których celem jest m.in. digitalizacja, przechowywanie i udostępnianie archiwalnych nagrań i materiałów audiowizualnych. 1 kwietnia 2009 rok. Bogdan Zdrojewski, minister kultury i dziedzictwa narodowego, powołał Narodowy Instytut Audiowizualny NIA, którego zadaniem jest nadrobienie zaległości w procesie cyfryzacji polskich zasobów archiwalnych. Pierwsze powszechnie dostępne zasoby mają pojawić się na portalu Instytutu na początku czerwca br. Tak naprawdę Instytut powstał w wyniku przemianowania działających od 2005 rok polskich wydawnictw audiowizualnych, które zaznaczyły do tej pory działalność wydaniem dorobku polskich dokumentalistów, twórców zajmujących się animacją i szeregu zarejestrowanych na nośnikach cyfrowych spektakli teatralnych. Na razie Instytut działa w pustce prawnej, gdyż do tej pory nie została uchwalona odpowiednia ustawa zapewniająca mu finansowanie i udostępniająca mu radiowe i telewizyjne zasoby archiwalne. Poważnych efektów jego pracy należy spodziewać się nie wcześniej niż za 3 lata, o ile w czasach kryzysu zostaną wyasygnowane środki finansowe rzędu dziesiątek milionów złotych rocznie. Idea Polskiego Instytutu opiera się na wzorcu francuskiego Narodowego Instytutu Audiowizualnego, który powstał w 1975 rok, gromadząc, digitalizując i opracowując archiwa francuskiego radia i telewizji, poczynając od materiałów z końca XIXW oraz rejestrując na bieżąco w postaci cyfrowej wszystkie nagrania emitowane przez prawie 100 prywatnych i publicznych kanałów telewizyjnych i 17 stacji radiowych. Większość nagrań dostępnych jest bezpłatnie online, w szczególności na komputerach wykorzystywanych przez jednostki edukacyjne i akademickie. Opłaty pobierane są za materiały, które mają zostać wykorzystane publicznie. Roczny budżet francuskiego IENA wynosi około 500 milionów złotych. Na takim wzorcu miałby oprzeć się NIA wiosną 2008 rok. Obok NIA powołano Narodowe Archiwum Cyfrowe, powstałe wskutek przekształcenia Archiwum Dokumentacji Mechanicznej, do którego zadań należy m.in. archiwizacja i digitalizacja fotografii, nagrań dźwiękowych i filmów. Co więcej, w zbiorach NAC już znajduje się blisko 14 milionów fotografii, 30 tysiące nagrań dźwiękowych i 2,5 tysiące filmów. Na razie najłatwiej dotrzeć do stosunkowo dobrze opisanych fotografii. Wiele nagrań zostało opisanych i na razie dostępne są jedynie te opisy. Teoretycznie z mocy przepisów NAC sprawuje nadzór nad archiwami wszystkich publicznych stacji radiowych i telewizyjnych oraz polskich nagrań PAP, Filmoteki Narodowej, Wytwórni Filmów Dokumentalnych i Wytwórni Filmowej Czołówka. W praktyce Piotr Musur, kierownik Wydziału Nagrania NAC, wyznaje, że radio i telewizja mają własne projekty digitalizacji i nie współpracują z NAC. Kontakty obu instytucji ograniczają się do kontroli NAC sprawowanej raz na 3 lata.